Podcast napędza właściciel brandu Divers oraz Divers Extreme Team, sportowej marki stworzonej z pasji do motoryzacji.
Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1.
Bartosz Budnik
i Bartosz Pokrzywiński. Moi drodzy, spotykamy się w ten świąteczny weekend, więc po pierwsze wesołych świąt.
Wesołych świąt, czystych jajek.
Pięknie. A po drugie, pamiętajcie, że partnerem tego podcastu
jest Divers. Tak jak słyszeliście zresztą na początku, w opisie na dole macie link do sklepu Diversa. Zachęcamy, zapraszamy.
Polecamy, bo sami chodzimy w tych ciuchach.
Tak jest.
I serdecznie polecamy. Widać. Wy też w ogóle, bo sporo osób widuje nam jeszcze w dekarowych właśnie ciuchach, wiesz?
A pod spodem mam...
Le Mans. Niedługo będzie nowa kolekcja, wiesz?
Le Mans, tak. Będziemy informować.
Dobra, Bartek, rozpoczynamy, bo to będzie fajny podcast.
Tak?
Bo nie było żadnego wyścigu, ale jest przez to nic nie wymusza nam agendy. Nic nie sprawia, że musimy gadać o wyścigu, o tym, kto jest który i tak dalej. Tylko możemy skupić się na tym, na co ostatnio było trochę mało czasu. Przez to, że były trzy wyścigi i testy i dużo się działo poważnych rzeczy, to może być taki podcast, w którym my sobie trochę pogadamy o tym, co donoszą różne media i co się dzieje na rynku na przykład transferowym albo na rynku WhatsAppowym i tym podobnym.
Nie wiem, czy...
Bardzo nie, ładnie powiedziałem.
To rynku WhatsAppowego, ale rynku WhatsAppowego już tu nie ma.
Właśnie o tym chciałem pogadać jako pierwszy. Słuchaj, jest taki pierwszy temat, który sobie wybraliśmy. Transfery. Verstappen kontra Alonso, kontra Newey, co się dzieje, kto gdzie i tak dalej, bo różne media różne rzeczy mówią. I pierwszym punktem do tego jest to, że uwaga, jeżeli chcesz, żeby twój pracodawca lepiej cię doceniał, musisz wmieszać się w jakąś aferę rozkręconą przeciwko tobie, gdzie będą wiadomości, zdjęcia i tak dalej, a potem może w konsekwencji zostaniesz szefem całej firmy.
No dziwna jest ta układanka Red Bullowska, ona trwa, oczywiście tutaj się nic nie zatrzymało, jakby temat WhatsAppowy faktycznie odszedł do lamusa, o nim już nie rozmawiamy, to niedobre jest, więc o tym nie ma absolutnie żadnych rozmów, ale faktycznie po całej tej sytuacji, po dochodzeniu wewnętrznym i po wszystkim, co działo się wokół Christiana Hornera, okazuje się, że jego pozycja w marce miała się wzmocnić, a Austriaków dosłownie osłabić. To wszystko, co mówimy, jest według Automotor und Sport, więc powołujemy się na niemieckie mocne, naprawdę
moto.
Mocne
źródło. Automotor und Sport.
Moto.
Und Sport.
To musisz to R powiedzieć, ono jest takie, wiesz, Moto. O, Strzelensteina sobie posłucham zaraz do domu. Wracamy. Automotor und Sport tutaj donosi te wszystkie ploteczki nam. No i faktycznie okazuje się, że podobno austriacka frakcja osłabła.
Żeby nie było w tej
Oliver Minslav między innymi na przykład nie jest pewny tego, czy pozostanie w ogóle na stanowisku.
W tej austriackiej nie ma Hornera. Horner jest doklejany do Tajlandii,
tak?
A austriacka to jest Marco Verstappen, ta część.
Tak. Afera tajska, te sprawy. Oliver Minslav też jest z tej Austriacji.
No warszawska taka bardziej, no.
No, w każdym razie Horner podobnież ma zyskać bardzo mocno na mocy i zaraz się okaże, że poza szefowaniem w Red Bullu to jeszcze będzie szefem całego koncernu Red Bulla.
Uwaga! To nie jest żart, to są plotki, które donoszą poważne media, słuchajcie.
Ciekawostka jest też taka, że mówi się o tym bardzo głośno i coraz głośniej, że Red Bull ma przenieść swoją siedzibę do Dubaju.
Tak.
Więc to też jest ciekawe w tej całej układance.
Czy chodzi o podatki na przykład?
Ciekawe, o co może chodzić. Nie wiadomo, może o to, że pogodą sterują w Dubaju, nigdy nie wiesz. W każdym razie...
Byłeś kiedyś? Skąd byłeś?
W Dubaju? Byłem. No, wydaje mi się, że jednak nie sterują, ale różne głosy się słyszy. Słuchaj. Zobaczymy, co z tym Hornerem będzie, natomiast oczywiście to za sobą ciągnie konsekwencje
ale,
taką.
Dobra, ale poczekaj, bo tego nie rozumiem. Ty chcesz mi powiedzieć, że naprawdę jest tak, według niemieckich mediów...
Że sterują w Dubaju pogodą?
Nie, jest drugie. Że typ jakby jest atakowany, bo ewidentnie było tak, że to człowiek zrobił coś, co jest złe. Z wszechmiar złe i niedobre nie powinno mieć miejsca. Ktoś to zdobył tę informację o tym, że on popełnił taki czyn albo takie czyny. Jakie i tak dalej, tego nie wiemy do końca i się pewnie już nigdy nie dowiemy. Ktoś to wyciągnął, poczekał jakiś czas i potem jego tym zaatakował. A Horner tak się odwinął, nie odwijając się, że przy okazji wszystkich przejmuje. Jakby to jest nielogiczne. Tutaj brak jest w ogóle sensu, stary.
Dlaczego?
To nie może być tak, że ktoś, kto...
No może się okazało, że afera była koperkowa.
No nie była.
I że tutaj jakby nie było nic, nie było żadnej esencji w tym.
No, samo gęste.
Okazało się,
Ustaliśmy
no i co, i takie gęste, że Horner jest w mocniejszej pozycji niż kiedykolwiek był. Może się okazuje, że faktycznie dochodzenie wewnętrzne pokazało, że pani była nakierowana w odpowiedni sposób przez odpowiednie osoby, ażeby Christianowi zaszkodzić. Ja nie mówię, że tak było.
Dobra, ale wiesz.
To jest moja hipoteza, no po tym, co widzę, co teraz się dzieje, nie?
No dobra, dziwna jest sytuacja. Pani już nie ma, wiesz o tym, nie?
No pani jest zawieszona.
No tak zawieszona, że wiesz, nie?
No już właśnie. Się nie odwieszą?
Już się nie odwieszą, moim zdaniem.
Nie wiem, no pani tam jeszcze dochodzi swoich praw i rości sobie prawo do rewizji, że tak powiem.
To jest tak, jak cię jakiś tabloid kiedyś obrażał i wygrałeś proces po 3 latach, to byli zobowiązani do tego, żeby na 7 stronie 8 numeru w niedzielę wieczorem wpisać w ramkę, że no, przepraszamy, no to była, jednak to nie jest takim głupim debilem, jak myśleliśmy.
To była kwestia tego, jak już sobie wynegocjowałeś to w sądzie.
Nikt,
no.
Nikt już nie będzie no, ale pytał pamiętasz się potem, fakt, co z tą panią, cholera z szefem.
Pamiętasz taki fakt? Pamiętasz, że była taka akcja, na której musieli kogoś przeprosić i musieli to zrobić na pierwszej stronie, więc zrobili coś takiego, że zrobili dokładkę taką na pierwszą stronę, którą jakby jak ściągałeś, to była normalna gazeta. Jakby zrobili taką dodatkową pierwszą stronę i ostatnią.
Jak?
No, jak masz normalnie gazetę, ale która to, się składa... Jest... Daj la gazetę, to będzie łatwiej mi wytłumaczyć. Dam dalej, jest tam za tobą bardziej, musisz się odsunąć.
Nie dam rady.
No, sięgnij mi ten włoski periodyk. Jeszcze jakieś leżą gdzieś.
Żebyśmy pojechali do Włoch w tym roku, słuchaj.
Nie,
w końcówkę września.
Daj, to jest, słuchajcie, La Gazeta.
Jakąś relację z Wieszki do Maranella
zrobili. La Gazeta.
Jakieś Mugello, co?
Numero. To jest... 2021, to już jest taka...
To ja przywiozłem, to jest ta moja jeszcze.
To już jest, wiesz. No to patrz, jak masz gazetę.
Tam
gazeta
jest zaznaczony Ferrari.
Gazeta jest taka, nie?
No.
To wyobraź sobie, że prawdziwa okładka... Jest dopiero tutaj.
A to pierwsze?
Więc wyciągasz to w ten sposób i okazuje się, że masz normalną gazetę, a tutaj masz przeprosiny i z tyłu jest coś tam, ale po prostu to ściągasz i masz normalną gazetę. Rozumiesz, takie no, ale, obejście no, tego,
tak,
co
inaczej,
jest sąd nakazał.
Jakby kupujesz, wiesz,
no
to
tak,
z przeprosinami.
No ale, tak, natomiast jesteś w stanie zrobić tak i przeprosin nie ma. I tam nawet była instrukcja, że gazeta znajduje się pod spodem, żeby pierwszą zdjąć.
Czekaj,
tam
ale
coś takiego
poczekaj,
było,
bo pamiętam. Tu w ogóle szelest merytoryki, co? Te dupy macie, tak?
Jezus,
zobaczcie, co to jest w ogóle. Tu jeszcze taki łeb jest. Hej! Pamiętacie tego typa? Niesamowite to jest. Dobra, przepraszam, wracamy do wersji. Zobacz, jakie bolidy śmieszne. To tu Mercedes taki szybki. O, Surpasso, Lewis Hamilton. Wracamy do tej części merytorycznej.
To jest z najlepszego sezonu w historii.
Jaki dziwny zamarz. I powiem tobie, że to mnie zaskakuje. Ale idźmy dalej po Hornerze. Zobaczymy, co będzie z Christianem, natomiast nie można się niczego spodziewać. Absolutnie niczego spodziewać, jeśli chodzi o tę obecną sytuację, bo niedawno odnosiliśmy, że podobno Horner osłabł, tak? Że się zbliża jednak Verstappen, że ktoś... A teraz się okazuje, że rzekomo Amos publikuje artykuł, no jest inaczej. Jak jest faktycznie? My tego nie wiemy. Myślę, że Amos tego też nie wie. Może no nie, przypuszczać
to są,
na podstawie
to są wyciągane
źródeł.
Plotki z padoku, a jeżeli ktoś ma wyciągać dobre plotki w ostatnich latach, to Amos robi to naprawdę bardzo dobrze.
To daje ci kolejną plotkę, a ty ją konfrontujesz z rzeczywistością, okej? Okay? Peter Windsor, kojarzysz?
Peter Windsor gada bzdury od lat. Przecież dlaczego tu jest w ogóle wpisany Peter Windsor, stary?
Kojarzysz?
Z całym szacunkiem, no tak, kojarzę, ale z całym szacunkiem, ale Peter Windsor się odkleił parę dobrych lat temu.
No ale jeszcze mogę ci Villeneuve'a podać jako źródło, albo Schumachera starego.
No to jeszcze lepiej. Podam terc egzotyczny. Trójka drombo. Można powiedzieć taka.
Jeszcze Frentzena tam można by dorzucić do tego.
Zostaw Frentzena, to zostaw w spokoju.
Ralf Schumacher, Villeneuve i Windsor?
I Eddie Jordan jeszcze.
To też ci go dam.
Mount Rushmore.
Też ci go
Mount Rushmore informacji.
Też ci go dam. Dobra, no to idźmy, wykorzystajmy te autorytety.
Dobrze,
Peter słuchamy. Windsor mówi o tym, że Perez ma niby zostać w Red Bullu.
No to o tym się mówiło już wcześniej, to nie jest żadna nowina i Peter Windsor tam nie wiem skąd... Helmut Marko to powiedział na początku sezonu, że jeżeli Perez wygra przynajmniej 2 wyścigi i pojedzie naprawdę dobry sezon, to nie widzi przeciwwskazań przeciwko temu, żeby Sergio miał zostać w Red Bullu.
Naprawdę dobry sezon, to KPI nie spełniłeś, bo dla mnie to nie był dobry sezon.
No więc tam dlatego to jest takie, wiesz, no gadanie bzdury, natomiast faktycznie ten drugi fotel w Red Bullu, to nie jest tak, że Perez nie ma absolutnie na niego żadnych szans. Tylko no jeżeli będzie, tak powiem... Po pierwszych 2 wyścigach, przed wyścig 3, znowu 5. pozycja w Australii.
Tak, tam
i teraz pytanie, czy znowu nie będzie do gręgolady, nie?
Spokojnie.
Zawsze były problemy u Sergio. Zawsze musiał usiąść z inżynierami, pomyśleć, musimy usiąść na spokojnie, przeanalizować.
Spokojnie po Australii, bo to nie ma sensu do góry nogami.
To spokojnie, damy sobie radę, tak?
Dobra, to teraz zakładając, że...
Myślisz, że zostanie?
Myślę, że...
Myślę, że dużo zależy
najgorsze
od innego
jest to,
elementu.
Że jeżeli coś się, że tak powiem, wykruszy w obsadach w Red Bullu, to się okaże, Czeko, zostań, to jest fajnie, bo ty dowodzisz punkty, a my potrzebujemy punktów. I w ogóle mam takie wrażenie, że Red Bull w tym momencie jest w najgorszej możliwej pozycji zespołu w Formuły 1. Nie dlatego, że wygrywają i to jest nudne, tylko dlatego, że ten zespół jest szabrowany. Jak wielka spółka Skarbu Państwa przy transformacji, nie masz takiego wrażenia? Tu mechanik, tu inżynier, tu specjalista, tu kierowca.
No ale na tym polega problem, jesteś najlepszy, no to wszyscy chcą twoich ludzi, no.
Ale gdyby nie WhatsAppy, to by tego nie było.
Nieprawda byłoby.
Nie na taką skalę, na 100%.
Byłoby, zawsze się dzieje.
Dobra, to dalej, uwaga. Max Verstappen, tak?
Tak. A to nie jest już Peter Winsor, to jest Amos.
To jest Amos i Toto Wolff.
No to Toto Wolff powiedział, że... No, okay,
ja ci to zacytuję nawet
no
zaraz.
No to dawaj, zacytuj.
I teraz uważajcie.
Ja powiem, o co chodzi.
Max Verstappen jest kandydatem do dwóch foteli w tym momencie, poważnym kandydatem. W Ferrari się gryzą, wiesz w co, nie, teraz?
Myślisz?
Lewis taki fajny, no fajny, fajny jest, no ja wiem.
Ale nie mają Leclerca długofalowo.
Kogo?
Leclerca.
Kogo?
Leclerca.
Nie no, Max się cieszy, naprawdę. A ma się mocny skład. Wygrał coś w końcu? Wiesz, co za statystyka się pojawiła ostatnio? Pocisk mi to w ogóle.
Że wygrali wyszło. Tyle samo wyścigów.
Rozumiesz to? Ty to rozumiesz?
W tej erze 2022.
Jakby...
Od kiedy jeżdżą razem, tak? Chyba. Tak,
od kiedy
tak.
jeżdżą razem, Sainz wygrał tyle samo wyścigów, co Leclerc, a
powiem
Sainz
ci więcej.
Zwykle szalał chłopy.
Leclerc wszystkie wygrał w jednym sezonie 2022.
Rozumiesz? Jakby why?
Sainz wygrał wyścig 2022, 3 i 4.
Ty mówisz mi o tym, że weryfikujesz...
2, 3 i 4.
Weryfikujesz mocno w
każdym roku.
W swojej głowie Russella, nie?
Oj, bardzo mocno.
Ja się boję, że za jakiś czas, jak dalej pójdzie, ludzie stwierdzą, hej, jakby Leclerc jest fajnym
skuczakiem... Ale on może pójść tą samą drogą, no.
Ale masz takie, hej, ale czemu tam nie ma wyników? Czemu tam... No. Dobra, słuchaj, to ja ci cytuję tego Wolffa, bo tam jest jeden fragment, no, który
dawaj.
Warto zwrócić uwagę.
Dawaj. Dawaj, no, Mario.
Tutaj, bla, i tak dalej. Wówczas wszystko stanie się łatwiejsze, niezależnie od tego, kto będzie ścigał się drugim bolidem. Będzie to również łatwiejsze dla George'a Russella, który ma potencjalne mistrza świata i tak dalej. Szukiwać, bo on tutaj zaznacza, że on jest pierwszym kierowcą i... George to pewniak, ma ten fotel i przez długi czas jest częścią naszego programu juniorskiego. Jest to świetny kierowca, skupiamy się na drugim miejscu i zależy to od tego, co zrobi Max. Co zrobi Max, rozumiesz? Mamy w swoich szeregach młodego chłopaka, który wygląda bardzo obiecująco, chociaż nie chcę nakładać na niego dodatkowej presji, za późno. Wiele wskazuje na to, że może stać się jednym z najlepszych. Nie chcemy go jednak wrzucać na tak głęboką wodę. Szybkim awansem do F1 w wieku 17 lat. Mamy parę możliwości z nim związanych. Oczywiście pozostają też Fernando, który jest bardzo ekscytującą opcją. I uwaga, klepanie po głowie. Oraz Carlos, który jest po prostu bardzo dobrym kierowcą. Wszystko zależy od Maxa w Mercedesie, tak to brzmi?
No to jest logiczne.
I potem jest opcja, jak nie Max, to Antonelli, no, albo Jack, jest... a jak żaden z nich... Dobra, Carlos, jesteś bardzo dobrym kierowcą, rozumiem, że z niego Pereza.
Przecież to jest...
bardzo dobry,
przecież
naprawdę.
To jest, ja uważam, że Sainz wcale nie byłby na przegranej pozycji walcząc z Russellem. Patrząc z perspektywy Toto Wolffa, ja go w pełni rozumiem, patrząc z perspektywy całego wątku transferowego, który przed nami... to faktycznie Max Verstappen trzyma karty w ręku.
Jeśli zabrali ci Lewisa, dostajesz Maxa.
Tylko
to jest
jakby
dobry
też musisz gdzieś pomyśleć o tym, że w pewnym momencie będziesz musiał podjąć decyzję. Nie możesz czekać na Maxa Verstappena w nieskończoność, natomiast rozumiem Toto Wolffa, który będzie chciał za wszelką cenę to wykorzystać, a zostający Horner i umacniający się pozycją Horner i według tego, co wiemy, no to logicznie brzmi, że Max może chcieć wyjść, tylko będzie musiał podjąć ryzyko i oddać tytuł. 2025 to będzie mógł odłożyć między bajki prawdopodobnie.
A jak ci powiem,
tytuł.
Że nie?
Że co, że Mercedes się obudzi?
Nie, a jak ci powiem, że stanie się tak,
że nagle kierowca się mieć takie znaczenie.
Że wielkie? Cała karuzela transferowa, to jest, zaznaczam, nie mam foliowej czapki tu, ale wiesz, co mi chodzi, to jest daleka teoria. Że cała karuzela transferowa nie zakończy się i nie dopełni się w przyszłym roku, tylko że umacniający się Horner sprawi, że Max pozostanie jeszcze na jeden rok.
Nie będzie takiego.
Zrobi tytuł. Potem pójdzie do Red Bulla, gdzie zastąpi na przykład Fernando, do Mercedesa, gdzie zastąpi na przykład Fernando z rocznym kontraktem. I to się rozłoży w czasie na 2 lata wszystko. Całe Verstappowanie. Bo my gadaliśmy wcześniej o karuzeli Hamiltonowej. Teraz mamy karuzelę Hamilton-Verstappen tak naprawdę. Bo ta
to
dwójka to wiesz,
ja
skutery podłączyły.
To ja ci powiem coś ciekawszego. Bo to od razu idziemy w stronę Fernando Alonso, wyciągnę sobie stąd. Alonso rzekomo jest kombinowane, żeby wsiąść go do Red Bulla. To się łączy z tym, co było mówione wcześniej, że Fernando faktycznie, że Christian Horner chciał Fernando w Red Bullu.
To Flavio dzwoni podobno.
Ale nie chciał tego Helmut Marko. I blokował ten dla Hornera tę możliwość tego transferu. To miało być zamiast Pereza, jak się domyślam.
Zamknij, co ja zrobię.
No i teraz z tej perspektywy patrząc, to moim zdaniem najśmieszniejsze jest to, że Red Bull będzie w takiej pozycji. Red Bull może być w pozycji siły na 2025 i może ich to tak naprawdę w ogóle wszystko nie obchodzić. Bo jeżeli Christian Horner faktycznie dostanie więcej władzy, jeżeli on będzie w stanie sobie podpisać Alonso samemu, bez tam dziada krzyczącego mu do ucha, nie podpisuj go! Mamy świetnego Sergio! jeżeli mu się uda to zrobić za Pereza w tym momencie w domyśle, no to zgaduję, że jeżeli Marko nie chce Alonso, to Verstappen też nie chce Alonso. Bo to jest rywal, który ci pozwoli.
Jest ktoś, kto chce Alonso?
Wchodzi ci do głowy.
Jest ktokolwiek?
Christian Horner.
Ale z kierowców? Czy myślisz, że którykolwiek kierowca w stawce?
Lewis Hamilton.
Powiedziałby, że chciałbym mieć Fernando Alonso?
Lewis Hamilton.
Nieprawda.
Uważam, że tak by powiedział.
Lewis na nieświadomcu.
Bo Lewis jest teraz w innym
świecie.
Lewis,
jakby nie zdajesz sprawy,
nie,
co ty
pewno,
mówisz.
Na pewno ktoś by chciał iść z Fernando Alonso, jakiś młody chłopak, który chciałby się od niego uczyć.
Okej, okay. Jako młody chłopak, zgadzam się.
Oli Berman na przykład.
Super, bo wie, że jakby Fernando sobie powygrywa, potem sobie pójdzie, nie? A Fernando mówi, no tak samo o mnie mówił Lewis Hamilton kiedyś w McLarenie.
Pod tym względem to jest to oczywiste, że, to, że tego... Wiem, kto go chce, wiem, kto na bank chce.
No George, tak?
No George.
Tak? No po Australii go chce.
Sylwestrowca.
Po Australii go chce.
Nie, no ale to się
wyobrażasz
spłakał
sobie,
się...
jak oni w dwójkę jadą na przykład na tor, nie? Dwoma samochodami różni. I Russell dechuje? Stary, przecież Russella tego, już
że,
nie ma.
To jest wina tego, że Russell nie umie jeździć.
Jego już nie ma.
Wracamy. Fernando i słuchaj, i w tej sytuacji, o nie, on jechał wolniej niż mógłbym przypuszczać z tym zawodowym kierowcą.
Podoba mi się wyliczanie tego, że miał 0,3 sekundy na
człowieku,
reakcję.
To jest w ogóle jakaś bzdura stulecia, bo wyciągali jakieś dane. Autorytety z szafy, chodź się wypowiesz.
Mamy dane wyjęte z tą,
Boże.
Że to była
prosto
różnica między jakimś miejscem.
Wyciągnęli w ogóle Maldonado 2012.
Dajmy
też
spokój.
Jechał za Alonso, serio. Gonił Alonso i też się rozbił w tym samym miejscu. Fernando tam feromon roztacza, rozumiesz? Taniec deszczu robi. Woo! Ale masz ślisko teraz pod oponami. O nie!
Fernando przestrzeliwuje zakręt. To Fernando potem, wiecie, w treningu, to on będzie tam potem uderzał na początku.
Ludzie, o czym my rozmawiamy?
Jak Fernando przyjeżdża w zakręcie, mówi Arachmechsza!
Tak możemy, robi, człowieku, przecież. Człowieku, przecież ta rozmowa o tej
zahamował
karze. Ta rozmowa o tej karze nie ma żadnego sensu. Chłop dostał karę za to, że ten drugi nie umie jeździć. No to jest dla mnie śmiech na sali i zabijamy ściganie do samego końca już teraz w tym momencie. Formuła 1, dobra, wracamy, bo nie chcę się denerwować dzisiaj, bo święta, nie? Ciekawy też jest argument tego, że Adrian Newey jest kuszony.
Przez Astona. Przez
i
Astona.
Ferrari. I Ferrari.
O Ferrari wiesz.
I Ferrari.
Przez Astona. Ponoć Stroll poszedł do niego, już kopertę mu sam dał. Mówi, to na święto ode mnie żonie dasz w prezencie, tylko nie zgub tego
czekoladą,
pociągu.
Fred z czekoladą. Stuwa jest w środku, Adrian.
Widzę przed oczami tę scenę z serialu DTS, jak siedzą w tej łódce. Newey zachowuje się jak fajna dziewczyna, a De Vries to ja. Rozumiesz, nie? Patrzę, mówię, no. W ogóle zero słuchania, pamiętasz? To tam jest zero w ogóle interakcji. No, wygramy. Postaram się bardziej. A bo tam czyta Ekspres Bydgoski, Boże.
W każdym razie, jest faktycznie próba wyciągnięcia Adriana Newey'a z tego całego mezaliansu, nie, to jest złe słowo, z tego całego tygla, który w Red Bullu się rozgrywa.
To teraz taka ciekawostka dla ciebie. Patrz mi w oczy.
Tygiel to jest dobre słowo? Nie wiem.
Patrz mi w oczy.
Przepraszam, dzisiaj jestem jakiś taki.
Dla ilu ekip, jeżeli Alonso pójdzie do Red Bulla, dla ilu ekip z obecnej stawki Alonso jeździł w karierze?
Wszystkich.
Prawie.
Ale słuchaj.
Skup się, ale skup się
poczekaj,
po kolei.
To nie jest ważne teraz.
Ale
posłuchaj,
stary, tam
nie.
Jest sześć zespołów wtedy, na których on jeździł.
Red Bull jest w pięknej sytuacji, w której, znaczy Christian Horner jest w pięknej sytuacji. On sobie podpisuje Alonso za Pereza, przyjmijmy, nie?
Albo gorzej.
Bierze, nie. Bierze sobie Pereza i go wysuwa go z okienka i mówi, idź tam obok. Staj na moment chwili z boku. Stawia sobie Alonso, Verstappeny flipują stoły i mówią, tak nie będzie! Granda! Wiesz, i krzyczą i tak dalej, liberum veto, Horner mówi, że nie macie tutaj już władzy, liberum veto nie działa. No więc Verstappen mówi, to ja idę do Toto Wolfa. Mówi, to idź, baw się dobrze. Ja mam Alonso, tam mam Ricardo, Tsunodę, Lawsona i jeszcze tego Pereza przekonam z powrotem, żeby tu wrócił. Na kolanach będzie wracał.
GP2 Engine.
Mam czterech chłopa na twoje miejsce. Idź won. Wtedy jest takie... Ja uważam, że wbrew pozorom...
Jeszcze Sainz może przyjść.
Biorąc pod uwagę to, że na rynku jest Fernando Alonso, który cały czas jest w doskonałej formie, to naprawdę to nie jest tak, że Red Bull nie stoi w pozycji siły.
Czy Red Bull bez Verstappena zakładając, tak, ze składem Alonso Sainz byłby piekielnie mocny?
Piekielnie mocny.
Nie? No, masz Carlosa, Red który Bull... dowiezie i Fernando, który bum, bum.
Znaczy nie sądzę, nie wierzę w skład, nie wierzę w skład Alonso Sainz?
Miał być holenderski, no, hiszpański?
To by było coś.
Hiszpański Red Bull.
Nie wierzę w taki skład, bo Sainz wcześniej cię pewnie gdzieś określi.
No i teraz to do Carlosa od razu. No. Podobno, Amus, jest tak...
A jeszcze, przepraszam, a propos tego Astona, tak, warto powiedzieć, że Eddie Jordan...
To jest kolejny raz.
Uwaga, Horner, uwaga, bo mam kutę w
ale mówi, to jest super. Eddie,
mówi
tak
o tym, że Aston miałby wyrzucić młodego Strolla i w jego miejsce ściągnąć Sainza.
Gdzie tutaj nie ma sensu to wypowiedzieć jego?
W tym, że
ja czegoś nie wiem?
Mówi o Lensie Strollu. No to jest główne miejsce, w którym to nie ma
sensu.
A to
nie byłby nadstan?
Nie ma takie, niestety, ale ja już przestałem w to wierzyć. Nie ma, szczególnie po DTS-ie, nie ma takiego ułożenia, w którym stary Stroll wyrzuca młodego Strolla z zespołu. Pierwszy, który się porwie, jeżeli Mike Joey Crack by stwierdził, że zwalnia Lansa Strolla, to tego samego dnia on byłby zwolniony w betonowych butach na dnie Tamizy, rozumiesz?
Jeszcze McCulloch stąd pójdzie tam też ten.
Tego też weź się na balast.
Przestań, on jest spoko.
Zajebisty, jest bardzo go
on
lubię.
Jest spoko,
uwielbiam
naprawdę.
Jego wypowiedzi i mówi świetnie, jeżeli chodzi o rzeczy techniczne i bardzo go lubię.
Jest spoko typem. Jest taki, jest bardzo... Otmar Vibes. Jest zamknięty taki bardziej, mi się wydaje.
Nie, wiesz co, nie. Właśnie wydaje mi się, że on tak, jak ja z nim gadałem, to on był taki raczej otwarty. Nie miał.
Dobra,
tam...
no to w takim razie, jak mamy wszystko
mówione...
No to
mówione, dawaj z tym Carlosem.
To jeszcze Carlos. Otóż według plotowych rzeczy wyciąganych przez Amusa, Audi, czyli obecny Sauber, czyli obecne, zależy od tego, gdzie jesteśmy, ten zespół zielono-czarny. Ważne, że tam jest Andreas Seidl. Kusi Carlosa Sainza i rzekomo złożyli mu formalną propozycję. No i w tym momencie tak. Konfrontuj to, jeśli możesz. Podobno mają czekać do Carlosa do połowy kwietnia. Jak Carlos się nie określi, no to 100% fokusu spada na drugiego kierowcę, który rzekomo też już jest w trakcie mocnych negocjacji. Tym kierowcą jest...
Nico Hülkenberg! 36-letni, dobrze mówię, chyba 36-letni niemiecki dziad.
Tak, 3-6.
Wzięty do Audi.
Zaznaczam, że...
Paszport
Hulk jest takim dziwakiem.
Sebastian Vettel właśnie testuje Hypercara Porsche. Poczekajcie jeszcze chwilę.
Hulk jest takim dziwakiem,
Vettel się którego nie było... Będą się ręce częsły już.
Nie było 3 lata w Formule 1. Zawsze jak jechał po podium, to coś się działo. Zawsze coś się działo.
Najczęściej u niego w głowie coś się działo.
Nie tylko. Te silniki Renault wybuchały i rzeczy się działy, koła mu odpadały, skrzydła wpadały pod bolid kiedyś. Typ był miotany po stawce stary, rok do roku, wypychany, zmieniany, przestawiany i tak dalej. Potem go nie było 3 lata. Jak wrócił, nagle się okazuje, że jakby on nie przespał tego czasu, a mimo tego on to przespał, bo on nie robił wiele rzeczy, wiesz co chodzi? Hulk nie był gościem, który się ścigał, miał podpisany program w łeku. Jakby to nie był taki typ, to był typ, który był na taki trochę na takim chillu. On wraca i jakby nikt się nie kapnął, że go nie było. Tam jest potencjał, którego nikt nie odblokował. Tam jest dużo pecha i jest PESEL. Ale to jest ciekawy projekt, tym bardziej, że Audi nie stawia na 2025, tylko najwcześniej na 2026, jak ten facet będzie miał 38 lat. Co tam jeszcze jest dla nich do wzięcia? René Rast?
Sebastian Vettel. 36 mogą wziąć. Lat, słuchajcie, ostatnie zwycięstwo to z koncernem WAG, przypominam, Le Mans 2015 w Porsche, wygrane przez Nico Hülkenberga. Od tego czasu Nico nic nie wygrał. Mało tego, od tego czasu Nico nawet nie stanął na podium.
Moim zdaniem to jest dziwny kierowca. W sensie tam jest coś, a nie wiem co
ja
to jest.
Ja rozumiem wzięcie Nico Hülkenberga, bo ma jedną zaletę, o której mówił dużo Günther Steiner. Doświadczenie.
Dobra, no i co?
Doświadczenie masz.
Tylko, że on doświadczenie zdobywał w dziwnych okolicznościach i dziwnych warunkach, stary. I nagle się okazuje, że w sumie jakbyś policzył wszystkie lata, w których jeździł w Formule 1, to Sainz, jako kierowca niedoświadczony ciągle, w rozumieniu niektórych, jeździł podobnie wiele sezonów. Myślę, że różnica jest niewielka.
Doświadczenie.
Też nie, bo Hulk debiutował kiedyś 2009 pewnie, no, tak? Williamsie.
Doświadczenie.
Tak? Coś takiego.
Nico Hülkenberg.
Bo Williams, Force India było.
Ale on miał, pamiętać, że miał One Sabbatical.
Sauber. Williams,
2010.
Ja sam. Williams, Sauber, Force India.
Nie, już pomyliłeś.
Williams, Force India, Sauber, Force India?
Tak.
Tak? Na zmianę było?
Tak.
Williams, Force India, Sauber, Force India, Renault.
Tak, bo Williams, potem była rezerwa w Force India, potem była Force India, potem był Sauber, potem była Force India, potem była Force India, potem było Renault, potem było Racing Point, potem była...
A to start.
No, to były tam trzy starty, Aston Martin, potem był Cognizant rezerwowy, 2022 znowu Cognizant, dwa wyścigi i 2022 Haas.
Ciekawe. Ciekawe plotki transferowe i ciekawe rzeczy. To tylko dokończę jeszcze jedną myśl, bo musimy iść dalej, Bartek, bo czas nagli. Jajeczka i tak dalej. Jeżeli Fernando Alonso trafiłby do Red Bulla, to uważajcie teraz to. Fernando Alonso jeździłby w swojej karierze z obecnych 10 zespołów. W Red Bullu, w Ferrari.
Niesamowite.
W Alpine.
Niesamowite.
W McLarenie.
Niesamowite. I co dalej?
RB.
No okej, okay. Minardi, no. No i co?
Czego nie ma?
Gdzie ten szósty twój?
Nie ma Mercedesa?
Williamsa.
Nie ma Haasa Williamsa?
Saubera nie ma.
Saubera nie ma?
Czego ci jeszcze zabrakło, no? Pieruńskiej, no.
Aston Martin jest. Sześć zespołów.
No stary, zapomniałem.
6 na 4, stary.
No,
rozumiesz?
Musiałby pójść do tego Red Bulla. Na razie rozumiecie, do stawki.
Oświadczenie? Stary, znam ich wszystkich. Porąbany.
A pani Zenston? Doskonale znam. Jeszcze nie raz spalimy wąsa.
To jeszcze ostatnia ciekawostka. Ty kojarzysz tego człowieka z twarzy? Ja ci go pokażę. Nie otwieraj go, ja ci go pokażę. Wy też go kojarzycie. Typ nazywa się Lee Stevenson? Dobrze mówię?
Nie wiem, on nie otwierać. Nie wiem.
Dobra. Patrz tego typa. Kojarzysz?
No chłop jak chłop, no.
Ale kojarzysz jego? Nie kojarzysz go?
No może.
Kojarzycie go? Z DTS-a? To był typ, który był szefem mechaników po stronie garażu Maxa Verstappena, właśnie odchodzi z Red Bulla. To był jeden z gości, którzy ogarniali mu bolid po tym jak na Węgrzech. Mhm. I wiele innych rzeczy. Typ był mega wizyjny, tak jak ten w dreadach taki z Red Bulla. I ten typ właśnie wrzucił film na Instagram, że żegna się z Red Bullem. I tam gada w tej sali tronowej Red Bulla. Oni się dogadali już pod koniec zeszłego roku, że on będzie odchodził i w tym roku robił bardzo mało rzeczy z uwagi na urlop ogrodowy i tym podobne rzeczy. I idzie do innego zespołu, jak to on określił, po drugiej stronie, jakby na drugim końcu pit lane. Williams albo Haas, tak strzelam.
Ciekawe.
Porąbane, co?
Ciekawe.
Lee Stevenson. Też mniemam, że jeżeli typ ma wykształcenie, a tego nie wiem, to może się okazać, że nie będzie tam mechanikiem, tylko będzie inżynierem.
Albo... Nikogo to nie obchodzi. Czas na samo gęste, szanowni państwo. Jakiś tam Lee Stevenson.
A,
życzę,
okay.
Życzę mu świetnie, niech się bawi, natomiast...
Dorna?
Ludwiku Dorn. Słuchajcie, kojarzycie Dorna Sports? Dorna Sports...
UFC, nie?
Nie.
Dalej.
UFC to TKO. No,
zaraz będzie TKO tutaj.
RKO.
To zaraz tu ci zrobię.
Dorna Sports, czyli właściciel praw do MotoGP, ma być kupiony przez Liberty Media. Wiele wskazuje na to, że ta transakcja się dopnie, ponieważ kwota na stole, która leży, to są 4 miliardy euro.
Tam jest jakiś dług jeszcze.
Plus jeszcze spłacenie długu. Natomiast oczywiście podnoszą się głosy, że to chyba jednak nie bardzo, bo to sprawi, że będą monopolistą na rynku wyścigów samochodowych, co uważam, że jest bzdurą, bo nie będą monopolistą, znaczy motoryzacyjnych w sumie, trudno to określić. Zobaczymy, co z tym jeszcze będzie, bo to jest raport hiszpańskiego Forbesa, który twierdzi, że to już jest done deal, tak jak najbardziej. Blokada tego ruchu jest możliwa przez Dyrekcję Generalną do Spraw Konkurencji Unii Europejskiej. Przeklęta Unia Europejska. Zobaczymy, co się stanie, natomiast według źródeł to faktycznie już jest potwierdzona sprawa.
Jestem trochę podekscytowany, gdyby tak się stało, z uwagi na to, że być może to dałoby szansę na wymieszanie technologii różnego rodzaju. My z Bartkiem, Bartek więcej
niż ja. Bolidy się będą pochylały?
Bartek więcej niż ja, ale ja też miałem okazję oglądać MotoGP, pewnie jak część z was, i widziałem to, że niesamowite jest to, jak na dużym bojdzie Formuły 1 jest mało kamer, a jak na małym motocyklu jest dużo kamer.
Tak.
I na tym, jak fajnie MotoGP jest pokazywane, nie wspomnę o komentarzu i tego typu rzeczach, który jest super, ale bardziej chodzi mi o to, że Formuła 1 mogłaby się nauczyć wiele rzeczy od MotoGP i z drugiej też strony MotoGP mogłoby się nauczyć wielu rzeczy od Formuły 1.
Motorsport, no skorzystają na pewno na amerykanizacji ewentualnej.
I ta warstwa socialowa, show i to wszystko inne, tym bardziej, że MotoGP ściga się regularnie. Jakby mam takie wrażenie, że co włączy jest MotoGP, co?
Tego nie brakuje akurat chyba, wiesz?
Wydaje mi się, że
zrobili lepiej format sprinterski, on działa w MotoGP przede wszystkim.
Wyobraź sobie, co by się stało, gdybyś był w stanie zainteresować... Mówię oczywiście teraz, nawet nie stereotypem, patrzę, to jest bardzo subiektywne. Te młode dziewczyny, które teraz oglądają Formułę 1 przez DTS-a, gdybyś mógł je zainteresować MotoGP.
Kiedyś tak było, interesowałeś
MotoGP. Chodzi mi o to, że jakby wydaje mi się, że dla młodych osób, patrzę też po sobie kilka lat temu, motocykle i motocykle sportowe są bardziej przystępne, bo możesz sobie kupić fizycznie za stosunkowo niewielkie pieniądze namiastkę tego, co masz tam.
No nie, niemal to samo możesz kupić.
Jak kupowałem kask, Shoya, to mogłem sobie wybrać malowanie, nie, Marqueza chyba?
Marqueza, no Shoy to Marquez chyba.
Nie wiem, czy jeszcze, ale to było kilka lat temu. I nagle się okazało, że za dopłatę tam, nie wiem, 3-4 stów strzelam, nie? Mogłem mieć ten sam kask, który i tak mam,
no to
tylko z malowaniem Marqueza. Mhm. Zajebiste. Tu masz jakieś bezpośrednie odniesienie do rynku. Druga rzecz. Warto się interesować moim zdaniem jednościadami, bo to jest fajna alternatywa dla jakby przemieszczania się, zwłaszcza w miastach, jeśli chodzi o rosnący ruch uliczny. I możesz sobie kupić różnego rodzaju skutery w edycjach a la MotoGP. Swego czasu było tego dużo więcej.
Walentino Rossi.
Masz motocykle, które mają edycje specjalne. Masz te brandy motocykli, to wszystko. W motoryzacji, w samochodach dużo trudniej jest mieć tę koneksję, stary.
BMW ma wchodzić do MotoGP w ogóle. Taka ciekawostka.
Trzymam kciuki, bo w motocyklach to jest jakby jeden z najciekawszych brandów motocyklowych od lat. Jakby mega są te motocykle, bardzo drogie. Ale chodzi mi o to, że uważam, że MotoGP, gdyby w jakiś sposób wszystkim, których my znamy z Formuły 1, pokazać MotoGP, to oni by się zaerali tym, czym zaerałem się ja. Że tam jest rywalizacja po prostu na 100% i to jak oni jeżdżą. Jak pokazujesz komuś zajebiste okrążenie Formuły 1,
Indy, to nie zawsze to MotoGP jest zasadzie... wyścigów samochodowych.
Tak, ale to nie zawsze jest takie wow. A jak pokazujesz komuś na dobrym zoomie MotoGP, nawet jak jedzie sam kółko typ, jedno masz takie orany, jakby stary, tak się nie da, wiesz co chodzi? To jest dużo bardziej wow niż Formuła 1,
moim zdaniem. Według Motorsportu transakcja została dopięta i ona już jest faktycznie skończona kompletnie. Miała być ogłoszona przed początkiem sezonu w Katarze. Natomiast jeszcze tego nie ogłoszono właśnie przez obawy przed działaniami urzędów antymonopolowych. To jest akurat bardzo ciekawe, bo CVC Capital Partners, czyli ta firma, której Bernie sprzedał Formułę 1, a tak naprawdę nie sprzedał, była właścicielem MotoGP i została zmuszona do sprzedania MotoGP, więc zobaczymy, jak to się wszystko tutaj rozegra. Wydaje mi się, że teraz już trochę to inaczej wygląda i nie bałbym się wcale tego, że ktokolwiek to będzie chciał to blokować. Dorna w ogóle miała wiele ludzi przyszło do nich, żeby zakupić MotoGP. TKO Group Holdings, czyli właściciel UFC, no właśnie, WWE i jeszcze czegoś. No i Qatar Sports, czyli ci, którzy są właścicielami Paris Saint-Germain. Słuchaj, dla mnie to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to by sprawiało, że moglibyśmy robić rundy łączone.
Nie widzę, właśnie to jest to, ja nie widzę żadnych minusów tego rozwiązania, poza właśnie tą opcją typu monopol, nie?
Brak czasu na zmieszczenie wszystkich jazd, bo tam masz Moto 3, Moto 2 i Moto GP, nie?
Ale wyobraź sobie...
Jeszcze sobie dołożę F3, F2, F1 i jeździmy naraz!
No to wyobraź sobie, że robisz rundę na przykład w Abu albo w Dubaju, przepraszam, w Abu albo w Bahrajnie, gdzie masz sztuczne oświetlenie i możesz dać ludziom porąbany produkt, na tym, że dajesz im cały dzień ścigania. Non-stop.
Nikt tego nie kupi. Nobody will buy that. To jest głupie. Nie, byłbyś zmęczony, stary.
Tak jestem.
W niedzielę po rano byś powiedział, Jezus Maria, cały dzień znowu przed tym telewizorem.
A i tak tak jest, tylko że zmieniasz kanały czy tam strony internetowe. Wyobrażam sobie, jak MotoGP mogłoby wiele zyskać, gdyby dostało tę grupę kibiców z Formuły 1 i jak wiele mogłaby Formuła 1 zyskać dzięki MotoGP. Moim zdaniem to byłby duet idealny, serio.
Ciekawe, ile takich weekendów będzie razem.
Nawet jakby to był jeden czy dwa weekendy, to jest i tak mega. Bardziej chodzi mi o wymianę doświadczeń, tego spojrzenia, tej perspektywy.
Mnie bardzo cieszy
serio
na przykład to, że byłoby MotoGP, że tak powiem, nie wiem, pewnie zgaduję, że byłoby pakietowane, jeżeli chodzi
dachem
o prawa.
Tak.
Więc też byłoby łatwiej na przykład, żeby odwijać sobie te wyścigi i tak dalej, bo teraz jakby, no co by nie mówić, mimo wszystko i to jest tak, że no teraz przy rozdrabnianiu tego wszystkiego, jak wiemy, jak jest generalnie z licencjami wszystkimi sportowymi, no to sprawia, że musisz mieć tyle różnych tych. No to jeżeli zetniesz chociaż do tylu, to będzie zawsze lepiej. Jestem ciekaw, naprawdę, tego mariażu i co z niego wyjdzie. Bardzo bym chciał. Uważam, że to jest dobre wyjście i dla jednych, i dla drugich.
Tak.
Nie widzę tutaj minusów. Sorry.
A propos wyjścia i MotoGP, ja ci muszę to opowiedzieć, bo ty w to nie uwierzysz. Stary, słuchaj tej historii. Jak będziesz kiedykolwiek skądś wychodził, to tylko nie wychodź jak Honda. Czekam, aż jakiś polski raper taki wers zrobi. Jak będę wychodził, to nie jak Honda.
DJ Honda jest.
Wiesz, co oni zrobili?
DJ Honda jest, także trzeba uważać.
I Honda w MotoGP. Wiesz, co oni zrobili? Pamiętasz 2009 rok, nie?
No.
Oni wyszli najgorzej, jak dało się wyjść.
Tak.
Teraz oni zrobili takie coś. Strzelam z datami, poprawiaj mnie. 2021, nie? Honda mówi, wychodzimy z Formuły 1 jednak. Mhm. Albo mówi, dobra, ale my kupimy jakby te silniki i część jakby know-howu i część rzeczy, bo my chcemy to robić samemu. Honda mówi, no dobra.
Ale się nie zgodzili przecież finalnie, to się zmieniło wszystko.
Tak, natomiast Red Bull przejął część staffu, no i też Honda stwierdziła, że wobec tego zamyka miejsce i likwiduje miejsce, w którym obecnie siedzą w UK i robią te silniki i jakby je konserwują, nie?
Tak.
Po czym Honda stwierdziła jednak, dobra, jednak nie. Ludzi stracili, bo przejął część Red Bull. Część knowledge transfer i część tej wiedzy i tak już poszła się walić, by coś się rozdrobniła. No i to miejsce, gdzie oni byli, też stracili. Więc aktualnie, moi drodzy, Honda buduje nową bazę w Anglii. Szuka nowych ludzi. Rekrutacja już wkrótce.
Rzekomo,
no stary!
Rzekomo to ma być w kampusie tym Astona Martina w Silverstone, więc będzie chociaż blisko.
No, ale Bartek...
Musisz szukać plusów.
Znowu jest coś na zasadzie, no, przepalacie pieniądze.
No ale to nie jest pierwszy i ostatni raz. No Honda generalnie... Umówmy się, że wszystkim ten, kto jeździ Hondą, ten nie ma godności.
Przypomnę ci taki, weźmy, Bartek, weź mnie na fotę.
Co, Witekiem, żebyś mnie powoził?
Chciałeś.
A tak całkiem serio i już bez żartów. Nie no, Honda robi bardzo dziwne te wszystkie akcje, które gdzieś tam trwają, ale to jest prawdopodobnie najgłupsze. O ile wyjście z Formuły 1... Po to, żeby do niej wrócić po roku, a jednak nie, no myśmy chcieli, żeby nasze logotypy były na mistrzowskich samochodach.
To my po prostu będziemy jako sponsor. A czy myślisz, wracając do tego wszystkiego, nawiązując całą wiedzę, którą posiedliśmy w tym podcaście, że Honda może mieć znaczenie w kontekście Maxa Verstappena?
Widziałem takie.
Czy mogłoby być na przykład tak, że Honda powie, że my dopalimy kasą, bo my lubimy przepalać pieniądze. Honda akurat jest znana z tego, że Alonso, my dopłacimy tego kontraktu. Verstappen, my dopłacimy do jego kontraktu.
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że Max Verstappen nie będzie patrzył jakimiś zaszłościami z Hondą i jakąś wielką nadzieją na to, że Honda znowu wypali. Tylko Max Verstappen pójdzie tam, gdzie będzie mu się wydawało, że będzie miał największe szanse na to, żeby zdobyć tytuł.
I zarobić pieniądze. A jeżeli Honda pokryje część tych pieniędzy, żeby było ekstra?
Ale to wydaje mi się, że ambicja sportowa tutaj chyba jednak będzie stała wyżej niż ta. Teraz zarabia takie pieniądze w Red Bull, że spokojnie.
Że jakby z niego odszedł, to pewnie chciałby sobie to zrekompensować, nie?
Nie wiem, zobaczymy. Ja uważam, że logiczniejszym ruchem dla Maxa Verstappena, jeżeli miałbym wybierać Mercedes, a Aston, to byłby jednak mimo wszystko Mercedes. Jeżeli Fernando Alonso, będący w Astonie, rozgląda się tak twardo za ekipą nową i szuka sobie wyjścia, to znaczy, że ten projekt tam, wiesz, jest, ale to jeszcze nie jest ten moment.
Fernando Alonso?
Myślę, że ściągnięcie Adriana Newey'a byłoby dużą rzeczą.
Jest najmniej wiarygodną osobą w padoku, stary. Jak on coś mówi, że ten zespół jest super, że mój ten kolega jest kolegą, że ja tu jestem... to jutro może go już tu nie być, to nie będzie kolega, tylko jego przeciwnik i tak dalej, nigdy nie wierzcie Fernando Alonso. To jest właśnie w nim piękne.
Nie ufajcie Jarząbkowi, nie ufajcie Jarząbkowi.
Bartku, mój drogi, a teraz kolejna ciekawostka i to jest ciekawostka, która wynika z przepisów i z regulacji na 2026 rok, którą wyciągnął chyba Craig, tak mi się wydaje, albo podałem dalej Craig.
Znaczy to generalnie wyciągnął jeden z użytkowników na Reddicie.
Jak się nazywa?
Zandkiller.
Zandkiller!
Jakiś Niemiec pewnie, chciał napisać mrówki, ale Zand mu wyszło.
Całość dotyczy tego, że jest otwarte okno na to, żeby w regulacjach wykorzystywać opcję przycisku, czy właściwie funkcji push to pass w Formule 1,
tak,
prawda?
Tylko podobno nie do końca ma to wyglądać tak, jak nam się na początku wydawało. To jest teoretyczny bardzo zapis, bo
a
on
czym
mówi,
jest push to pass?
On mówi w ten sposób. The driver maximum power demand cannot be increased during any full throttle period, except when the overtake mode, as specified in the appendix to the regulations, is selected by the driver.
Overtake mode.
Czyli krótko mówiąc, jeżeli kierowca nie może wykorzystać pełni mocy w żadnym momencie, dopóki nie wciśnie przycisku overtake, czyli jakby masz delikatny zakres, który jakby pozwala
ci... overtake button, bo kiedyś takie coś, nie?
Cały czas jest overtake button i on wtedy więcej wypompowuje z hydrydy, jasne, że tak, natomiast to wygląda trochę inaczej, bo ten zapis wygląda inaczej. To teoretycznie otwiera opcję na push to pass. Push to pass jest systemem konkurencyjnym do DRS-u, który mamy chociażby w IndyCar, czyli macie czas na wykorzystanie, powiedzmy, z tą 200 sekund w trakcie wyścigu, możecie użyć zwiększonej mocy jednostki napędowej.
Po prostu zwiększanie obrotów.
Tak, bo obroty wchodzą
Witek
wyżej.
Witek wchodzi jeszcze.
Zamiast tam, powiedzmy, 12 tysięcy, jest 12 200, więc te 200 obrotów wydaje wam ileś tam koni, co sprawia,
że... w Hondzie zrobić 8300 na 8600, bo widziałem, takie mody są na Fordowskiej wtedy, wiesz. A dwójka i tak się skończy przed 100. No,
olej spali na całej tej Fordowskiej.
A wiecie, co ostatnio robiłem w mojej Hondzie? Sprawdzałem poziom oleju. Jest spoko cały czas.
Niesamowite. Przejechałeś 5 kilometrów całe.
Nie, trochę więcej.
Dobra, wracając do Niko, nie obchodzi twoja Honda, wracając do meritum. I to pozwala kierowcom na to, że mogą wyprzedzać tak naprawdę gdzie chcą z użyciem tego systemu, ponieważ nie są uwiązani do strefy DRS, tylko jeżeli ktoś stwierdza, tak jak ostatnio było na Thermal, gdzie Colton Herta dopalił sobie, event był tragiczny. Natomiast był jeden fajny moment, w którym Colton Herta dopalił sobie push to passem, tak na sam koniec, przed zakrętem, bo to jest jakby od was zależne, jak długo tego użyjecie, nie dłużej niż. To jest rozwiązanie i bardziej mówimy o tym, bo to prawdopodobnie nie będzie to. To prawdopodobnie chodzi o coś innego. Te jednostki napędowe, które nadchodzą, w ogóle wyglądają jak koszmarek absolutny i uważam, że to jest, będą się szybciej z tego wycofywać, niż to wejdą. Tak.
Z uwagi na to, że masz dużo hybrydy?
Z uwagi na to, że 30% pracy jednostki spalinowej będzie chodziło, będzie szło na ładowanie baterii. To jest tak idiotyczne, to jest tak kretyński pomysł, to jest tak idiotyczny projekt, że po prostu nie mieści mi się to w głowie, że w Formule 1 można było wpaść na coś tak głupiego.
Ale pamiętaj też o tym, zapisz tego stampa, bracie, że tak działają lokomotywy, wiesz? I tak generalnie działają...
Lokomotywy! Mówimy o samochodzie wyścigowym, nie o lokomotywie.
Jasne, tylko to nie jest tak, że ta energia idzie w ogóle, wiesz...
Para idzie w gwizdek.
Właśnie nie. Ona zostanie potem przekazana
stary,
na koła.
Stary, nie interesuje mnie to, to jest idiotyczny pomysł, to jest głupota to, co oni robią.
No ale jakoś trzeba było te baterie karmić, to było oczywiste.
Nie, trzeba baterii nie karmić, baterie trzeba usunąć z samochodu. To jest najłatwiejsze, co można zrobić.
No dobrze, no ale Formuła 1 uznała, że nie, że będą większe baterie, będzie większa to część gratulacje. Energii elektrycznej.
To jest idiotyzm.
Więc jakoś trzeba to nakarmić.
To jest idiotyzm.
Żebyś potem na wyjściu mógł mieć tak moc dostępną, a nie...
Nadal nie zmienia to faktu, że moim zdaniem to jest idiotyzm.
Nie. To jest konsekwencja takiej decyzji, jakiej właśnie powiedziałeś, tak?
Idiotycznej decyzji.
Ale to jest jej konsekwencja. To, tak. To samo w sobie nie jest idiotyczne, bo to ma, jakby to
nie,
musi tak działać.
Oczywiście, że sam
chodzi.
System w sobie... Jezus Maria, żebyśmy zrozumieli. Oczywiście, że tak.
Ale powiedz mi, jeździsz hybrydą czy nie?
Jeżdżę hybrydą, no jestem z niej bardzo zadowolony, ale hybryda do jazdy na co dzień po mieście, a hybryda...
No płynnik rowerem, na torze, troszkę to jest, pieszo, troszkę rowerem jedzie.
To jest masakra jakaś po prostu. Słuchajcie... Ja uważam, że tak, samo rozwiązanie w sobie, oczywiście tak jak mówisz, lokomotywy, hybrydy i tak dalej, to wszystko ma sens, jakby ja się zgadzam, ale to nie ma sensu w bolidzie Formuły 1, absolutnie żadnego sensu.
Jakie lokomotywy, żeby były parowe? Są takie dieslowskie, słuchajcie, z agregatami.
Absolutnie, tak działają, wozidła techniczne tak działają.
Tak, że masz więc, diesla, który napędza silnik elektryczny de facto.
Więc jakby...
Opel Ampera kiedyś był taki.
Nieważne już to wszystko, natomiast uważam, że cały ten projekt... odbije się Formuła 1 czkawką, absolutną czkawką i będą tego bardzo, ale to bardzo żałować.
Podtrzymujesz to, że gdybyśmy byli zarządcami Formuły 1, to byśmy w dwójkę stwierdzili, że wypieprzamy zupełnie turbo z Formuły 1, wyrwałem wszystko, albo turbo zostaje, żeby było tylko
turbo
mega dużo
zostawić,
mocy.
Ale to
i wiesz. Robimy silniki benzynowe, które są napędzane paliwem syntetycznym, które mają pod 1200 koni.
Tak, oczywiście, że tak.
I to są silniki albo wolno ssące, albo właśnie z turbo.
Oczywiście, że tak. To jest do zrobienia bez żadnego problemu i osiągać neutralność węglową. Nie ma żadnego problemu. Więc po co my się bawimy w takie bzdury, jeszcze udawanie tego, to jest cały film o tym na kanale.
Jak się nazywa? Który,
nie pamiętam, jak się nazywa, przepraszam, uciekło mi, oznaczę go tutaj najwyżej.
Najwidoczniej.
To jest taka głupota i udawanie tego, że Formuła 1 ma jakikolwiek wpływ na rynek samochodów drogowych. Jaki ma wpływ? Mercedes na swojej stronie odcina się od zespołu Formuły 1, nie ma w ogóle. Jak wyjdziesz na oficjalną stronę Mercedesa, nie istnieje zespół Formuły 1. Nie ma go po prostu. W żadnym miejscu go nie znajdziesz. Nawet nie znajdziesz Hamiltona uśmiechającego się z jakimś samochodem, nie ma niczego
takiego. Teraz to w ogóle Hamilton.
Renault się odcięło, wysyłając sobie swoją spółkę, córkę i teraz jeszcze udają, robią sobie wersję Alpine swoich samochodów. Nie? Jakby no spoko. Ferrari, to umówmy się, Ferrari gdzieś ma hybrydy i ich nie interesują ich zbytnio w ogóle hybrydy. Więc o czym my mówimy, no? O jakim zastosowaniu na co dzień? Honda, może jeszcze jakkolwiek, nie? Tylko to już nie jest Honda.
Honda.
Nie, uważam, że to jest głupota. Uważam, że to jest głupota i oddzielenie sportu od drogowych jest najważniejszą rzeczą, jaką można zrobić, bo nikt się na to nie nabiera. Jakby całkiem serio.
Same są wciskane elektryki albo tego typu rzeczy na stronie Mercedes.
No tak, no.
Prawie same.
Już mówimy o elektrykach. Już przeszliśmy moment, w którym były hybrydy. Już nawet nikt nie mówi o hybrydach, bo wiadomo, że większość samochodów w tym momencie to są albo mild hybrid, albo to są pluginy, albo normalne hybrydy. W tym momencie już, jak spojrzycie na rynek nowych samochodów, to naprawdę benzynowych, czystych silników już jest niewiele. Większość to są w jakimś stopniu hybrydy.
Ty, wchodzę na stronie polskiej Mercedesa w zakładkę technologie, nie?
No.
I masz szkolenia Mercedes-Benz Experience, innowacje Mercedes-Benz, elektromobilność, odkryj Mercedes ME, system multimedialny MBUX, MBUX, bezpieczeństwo systemu wspomagania, design i samochody koncepcyjne, hej Mercedes, jazda autonomiczna, zrównoważony rozwój i dopiero potem masz Mercedes AMG, Mercedes Maybach, historia i inne marki. Nie ma nic o Formule 1. Klikam w Mercedes AMG i tutaj jak sobie wchodzisz...
Pewnie znajdziesz, bo to zgaduję, że będzie pod tym brandem już teraz, pod subbrandem. Nie, słuchajcie, ja naprawdę serio uważam, że udawanie tego jest bezsensowne, no... mogą sobie gadać, co chcą producenci, tylko to nie ma żadnego znaczenia.
Nie, nie ma. Na stronie starej Mercedes AMG w Polsce nie ma nic o Formule 1.
Ja to sprawdzałem.
Wiem, tylko myślałem, że coś się mogło zmienić.
Na angielskiej stronie też nie ma.
Mercedes nie ma zespołu Formuły 1.
Na angielskiej stronie też nie
było. Mercedes przestał wycierać sobie gębę sukcesami w Formule 1. Tak, czy wyście oszaleli? Czy wyście zwariowali?
Bo ich nie ma. Nie ma sukcesów w Formule 1. Renault...
Ale na tym polega sport. No raz są, raz nie ma.
No to o tym ci mówię, że zasłanianie się hybrydą, bo nam tak pasuje, bo taki jest trend na rynku, nie ma żadnego sensu.
Kto to realizuje?
Bo nikt już nie chce tego robić.
To jest taka kampania, czy taka jakby strategia...
Nikt nie patrzy na Formułę 1, wszyscy patrzą na elektryki. Elektryki są teraz najważniejsze, elektryki trzeba
jest,
pchać.
Jest!
Znalazł.
Jest! Znalazłem, słuchajcie, jedno miejsce. Musicie przeklikać w ogóle, iść bardzo daleko w prawo, wiesz, na tym takiej karuzeli i masz dynamika jazdy AMG. Pasja w idealnej równowadze. Prowadzisz aktywnie i świadomie, ponieważ dynamika jazdy jest twoim, tak, jest wyrazem twojej osobowości. Twój Mercedes AMG służy wsparciem technologii w momencie, ponieważ innowacyjna technologia podwozia AMG... Elio, to taka innowacyjna, że wiesz, bo to taki bouncing zapewnia symbiozę pomiędzy dynamiką i kontrolą, służąc jednemu celowi. Poczuciu, że to ty masz kontrolę nad każdym zakrętem. Polemizowałbym, ale ciekawostka jest taka, że dopiero tu jest pierwsze zdjęcie, słuchajcie, z bolidem Mercedesa z numerem 44, zaznaczam. A imię jego 44.
Także koniec tej rady na ten temat. Natomiast obaj uważamy, moim zdaniem, że system push to pass jest lepszy niż system DRS.
Jest ciekawy. Jest mega ciekawy. Naprawdę.
Daje większe możliwości przede wszystkim.
Bo pozwala ci wyprzedzać kogoś, nie mając przewagi prędkości maksymalnej, na przykład na prostych. I jednocześnie Red Bull w mega dobrze skonfigurowanej opcji potrafi być na prostej niemal tak samo szybki, jak auto, jak bolid z otwartym DRS-em, który jest gorszego zespołu. Albo to, co widzieliśmy w Arabii chyba, kto nie mógł wyprzedzić kogo? Oskar się męczył z kim, czy prędkość maksymalną?
Z Lewisem.
No i koniec, jakby i koniec. I tam była odcina zupełna. Push to pass sprawiłby, że dałoby się wcisnąć w jakiejś innej sekcji zupełnie pod tytułem hit,
no,
mam.
Tak, dokładnie. No na tym polega, push to pass daje większe możliwości i otwiera walkę na cały tor, a nie tylko na strefy DRS i na dohamowanie, duże dohamowania po strefach DRS.
Bartek, Günther Steiner nie próżnuje. Był ekspertem już dwóch stacji. Raz to był RTL, drugi raz to było Sky. Plus przeprowadzał rozmowy z kierowcami ostatnio po Grand Prix Australii?
Chyba tak.
Tak. Dziwiłem się, że tam poleciał w ogóle Steiner. Z uwagi na to podejrzewam, poleciał właśnie, bo to daleka podróż.
Dla pieniążków poleciał.
Jestem ciekaw, ile dostaje to hajsu w ogóle.
Za bycie ekspertem w telewizji?
Kurczę, nie wiem.
Pewnie dużo pieniędzy.
Właśnie nie jestem pewien. Nie zarabiasz?
Dużo, mało. Dużo, no, on zarabia, bo on zarabia dużo. Nie, on na pewno zarabia dużo, bo jest gorącym nazwiskiem cały czas. No, natomiast faktycznie został ambasadorem Grand Prix Miami.
Ciekawe, że akurat Miami.
No jak, dlaczego? No, to ciekawe. Logiczne. Nie, no to logiczne. Bo? Amerykański zespół.
A Günther Steiner, ja, Miami. Chociaż...
On jest Włochem, przypominam.
Nie wiem, czy wiecie o tym, ale Miami ma bardzo dużą społeczność żydowską. Bardzo dużą. Nie wiedziałem o tym bardzo, bardzo długo. Dopiero jak wylądowałem na miejscu, jechaliśmy z Piotrem, z kumplem Uberoboltem, pozdrawiam cię, i gadamy z gościem, mega, nam się młody człowiek trafił, nie? I gadałem, mówię, hej, jakby mordo, tak dalej. A on mówi, wiecie co, ja jestem z Austin. Ja mówię, jesteś z Austin? Mówi, tak, mieszkałem w Austin większość życia. Ja mówię, byłem w Austin. Mówi, naprawdę? Ja byłem na Formule 1. Mówi, o wow, jesteś jak Amerykanin. Powiedział, tak, przestań. I ja mówię, to dawaj trzy ciekawostki o Miami, zanim wysiądziemy. Nie? On mówi, no jest bardzo dużo symboli kultury żydowskiej, tak? Czy religii żydowskiej, tego wszystkiego, tego całego zgiełku, z uwagi na to, że no, Miami jest tak w posiadaniu właśnie tych ludzi od dawien dawna. Takie, serio? Ja mówię, nigdy nie kleiłem jakby Miami, wiesz, Miami Vice i tak dalej, z Izraelem. On mówi, że mordo, bardzo. I faktycznie się okazuje, że jest bardzo, bardzo...
Pół miliona bardzo... Żydów mieszka na południowej Florydzie.
I bardzo dużo rzeczy i biznesów na Florydzie są biznesami, których właścicielami są właśnie Żydzi. Niesamowite. To nie jest
populacja,
pejoratywne. To nie jest pejoratywne. Ja mówię normalnie, jakby o ludziach, nie mówię nic negatywnego. Przepraszam, jakoś obraziłem, ale nie, dlaczego mam przepraszać?
The population of Palm Beach County is 15.8% Jewish.
15.
Boca Raton, with an overall population of 100,000 people has 16 synagogues. 16 synagog jest w Boca Raton.
I teraz tak, gdybyś tego nie czytał, ludzi. Powiedziałbyś kiedyś takie coś, że tam są synagogi stare?
Nie wiem, ja widziałem tam tylko, wiesz, gated communities, więc jakby...
Gatory. Porąbane, jakby nie wiedziałem tego. Wow, to jest super. Jakbyśmy faktycznie...
Jest cała strona na Wikipedii poświęcona History of the Jews in South Florida.
Nawet jest takie muzeum stare, wiesz? Taka ciekawostka na mnie.
Tak, to widziałem, pokazywało tak, mi się, że jest.
Też widziałem, że jest. Byłem.
Ciekawe. Ciekawe.
Tak, tak, no mega ciekawe. To jakby tu Günther Steiner do Miami mi nie pasuje w kontekście tego wszystkiego, if you know what I mean.
Co ciekawe, wielu Żydów z południowej Florydy
tak?
to byli Aszkenazi, czyli pochodzący od Rosjan, Polaków, czy generalnie z Europy Wschodniej.
Jakby, kiedy pewnie nawet...
I z Ameryki Łacińskiej. Kuba, Brazylia, Wenezuela, Kolumbia, Meksyk, Argentyna, Chile.
Jak rozmawiasz
wielu
z kimkolwiek
z Francji, z Maroka,
o Florydzie,
Syrii.
To raczej wszyscy kojarzą Florydę z mniejszościami jakimiś meksykańskimi.
No bo tam jest ich najwięcej.
Puerto Rico i tak dalej, i tak dalej. Puerto Rico. Zobacz, widzisz? Puerto Rico po prostu.
Ładnie Bartek zrobił.
No przepraszam,
hybrydyzację.
Ale masz, widzisz, proszę bardzo, taka ciekawostka.
Ciekawe. Podcast uczy, podcast bawi.
Günther Steiner, o czym będzie, co będzie robił? Poza tymi filmami i tym, że...
Będzie się uśmiechał.
Będzie zapraszał i mówił, że mogą mu postać, albo że tam, nie wiem, że... Not Fox, masz my Miami.
Nie wiem, nie obchodzi mnie, naprawdę, nie obchodzi mnie, szczerze powiedziawszy.
Czy to jest najgorszy ambasador Grand Prix Miami, jaki mógł być wybrany? Nie chodzi mi o to, że Günther jest zły, jest super, tylko mi się Günther Steiner, mama dzwoni, odbiorę potem, mi się Günther Steiner nie kojarzy w ogóle z tym wyścigiem. Jakby, dlaczego?
No bo nie mają innego ambasadora.
Że Schumacher wjechał w Vettela? O co chodzi tam?
Może ci z Miami są za drodzy.
Gdyby to był, nie wiem, Celio,
Rick Ross
Will
jest,
Smith,
Rick Ross
wiesz o co chodzi,
chce.
Tu bym szedł, ale nie Günther Steiner, jakby...
Miami, the real Miami, rozumiesz?
Emma Jujo i ten taki film, wiesz, jak w Meksyku, pomarańczowy. Every day I'm
hustling.
Ja tu macie Günthera. No. Obserwujcie uważnie sociale Günthera, jeśli go śledzicie.
Günther ma sociale?
No, książkę nawet wydał.
No to, że wydał książkę,
nie możesz się z niego śmiać, że jest pisarzem, bo też jesteś pisarzem. Masz profil, no lubimy czytać.
To nie robi ze mnie pisarza.
Ładnie powiedział, nie?
Mogę myśleć, że wiesz, Günther Steiner Official. No nie, no ma. Nawet Marcin Budkowski go obserwuje.
Budka z kebabem nie czyni ciebie restauratora.
Ładnie.
Nie no, tak mówię, jak mówi, że to nie robi
Günther Steiner, Instagram Günthera Steinera jest martwy od 13 września 2020 roku. Wtedy dał ostatnie, słuchaj, zdjęcie i to było Mugello.
O, tamto Mugello.
Mugello, 2020. I potem Günther, jego Instagram.
Może się nasłuchał od Nico Rosberga, żeby odciąć się social mediów, wtedy
wziął
więcej energii i koncentracji na wyniku.
I umór.
Współczuję mu tak serio tej sytuacji, bo my cały czas nie wiemy, może kiedyś napisze drugą książkę, ale nie...
On już pisze drugą książkę.
Tak,
przecież.
Ale chodzi mi o to, że nie chciałbym tego charakteru. Chciałbym charakter bardzo tru rzeczy pod tytułem jak to naprawdę było z hasem. Nie,
tak,
nie, pokaż to. Nie, nie.
Krzysztof Rutkowski, szanowni
państwo. Nie, stary, nie. Jest co to... się stało? Rick Ross i Patryk Vega za mocno razem wzięci, nie? Co tu się stało?
Tam się stało bardzo dużo dziwnych rzeczy.
Pozdrawiamy, panie Krzysztofie. W ogóle uwielbiam, ciężko jest już znaleźć w tych czasach, ale uwielbiam, polecam wam jako guilty pleasure oglądanie
Rutkowski
starych
Patro?
Odcinków o właśnie jest. Detektywa i tak dalej.
Chcesz być jak Rutkowski, ale jesteś debilem.
Wiesz, kim tańczysz? Wiesz, kim tańczysz?
Bomba.
To jest guilty pleasure moje.
Nie,
ciężko
to
jest znaleźć,
to
bo ktoś chciał mi taki prezent zrobić kiedyś, żeby coś taką
na DVD.
Na DVD.
Wszystkie sezony, Rutkowski Patrol.
Tam były dwa programy w ogóle, Detektyw i to, ale naprawdę? Serio? Wow! Nie, jakby...
Strasznie gówno to jest, jak patrzysz.
Nie, masz, jeżeli weźmiesz pod uwagę pryzmat czasu, nie?
Ale weźmiesz pod uwagę to, że to było ustawiane wielokrotnie i...
Oj, nie.
Tak.
Ale z niektórych rzeczy były normalne procesy. I tam niektóre osoby, tak serio, które pan Krzysztof sobie wziął i trochę zrobił z nich jakby... tą trampolinę, wiesz, dla siebie,
no.
Ale z drugiej też strony niektórym właśnie pomógł.
No tak, ale w innych,
serio,
sytuacjach, ale w innych sytuacjach było dokładnie odwrotnie, no. Wymyślał sprawy, przecież bywało tak wielokrotnie.
Tu nie jestem tego pewien, nie chcę tak daleko iść.
Mogę były tylko, procesy o to.
Mogę tylko, procesy były różne, ale mogę tylko iść w kierunku, że tak powiem, postaci wzorowanej na, tak? Z Pitbulla. I tam mi się podobało, że tam cygano porwali jakiegoś typa, nie? I tak, tak dalej. Tak. I to będzie kosztowało. A Pajkiel to pojechał, po BMW-kę. Jaką? Siódemkę. Okej, to będzie 16 tysięcy euro plus VAT. Pamiętasz? Jaką? Siódemkę. Okej. Dobra, słuchajcie, wracamy do merytoryki. Jeszcze dwa tematy przed nami i kończymy temat. Brembo wyklucza własną winę w awarii Verstappena.
Jeden temat. Brembo wyklucza własną winę w awarii Verstappena, tak. Przyczyna awarii owoładu hamulcowego może leżeć po stronie zespołu i ustawień, jakie zostały wybrane na ten wyścig, tak uważa. Tak uważa Brembo, a to faktycznie jest ciekawy temat, bo skoro pisałem się hamulce, no to warto jest spojrzeć jednak w tego, kto tam jest... dostarcza. Chcesz, że
tak, bo to jest bardzo jeden ciekawy cytat z tej osoby.
Była inżynier.
Tak. Inżynierka chyba się mówi teraz.
No właśnie. Tak.
Uwaga.
Ja mam problem z
tym. Miejmy nadzieję, że w danych Red Bulla jest coś więcej, co nie było... Pierwszym krokiem jest ustalenie przyczyny problemu i to jest interesujące. Gdy oglądaliśmy wyścig i słuchaliśmy konwersacji radiowej Verstappena, bardzo mało mówiło się o temperaturze hamulców. To dla Sky. Nie ma żadnej realnej informacji z pitwall mówiącej, że widzą zaciśnięty zacisk i że ciśnienie w układzie.
Rośnie.
Nie było mowy o rosnącej temperaturze, a to musiało być w danych. Miejmy nadzieję, że w danych Red Bulla jest coś więcej, co nie było przedmiotem dyskusji. Widzieliśmy, jak Ocon miał problemy ze zrywką w kanale chłodzącym. Widziałeś w ogóle fotę Ocona z tą zrywką? Na socialach? Gdy widzisz nagły wzrost temperatury hamulców, pierwsze, co powinieneś naprawdę rozważyć, jest zjazd bolidu do boksu. Nie chcesz tego robić, ale to lepsze niż nieukończenie wyścigu i wybuch, z jakim mieliśmy do czynienia. To jest ciekawe. Że...
Ponieważ wszystko jest podawało, pozostaje niewiele dowodów, a przy czym trzeba szukać w danych.
Albo w tym, że nie było, że pitwall mógł nie mieć informacji z czynników o tym. Rozumiesz?
Mm.
I tu też mógł być problem. Podejrzewam, że przez te eksplozje, które nastąpiły, przez to się rozpadło, potem wybuchło, ciężko jest dojść do tego, co dokładnie było przyczyną. Tak mi się wydaje.
Ten komisję śledczy się zakłada.
Nie, no bo tak jakby patrzymy, w ogóle nie wiem, czy pamiętasz, ale kiedyś hamulce były normalnym elementem rozwoju Formuły 1.
To dobry żart, stary, tak bardzo go nie doceniłeś. Nieważne.
Kiedyś był jeszcze rozwój hamulców
tak,
w Formule 1.
Pozdrawiam wszystkich, którzy złapali.
Od dawna jest wstrzymany ten rozwój.
No nie tak dawno, ale faktycznie.
No to jest
teraz...
styl, tu się nic nie dzieje. Nie ma wielkich... Nie gadamy o hamulcach jako o nowej, ciekawej technologii.
Tak.
Więc to jest raczej element, który
dwa pedały hamulca były w McLarenie.
Stosunkowo bezawaryjny. I to jest rzecz jakby, wiesz, to jak nie wiem, jak... No nie, DRS jest awaryjny, bo to widzieliśmy wielokrotnie. Ale to jest rzecz, która się, no, jest stała.
No.
Bardzo ciekawe.
Wszystko się może popsuć w samochodzie.
I słuchaj, Bartek, na koniec...
Tak?
To nie.
No uważam, że nie.
Dobrze.
No uważam, to... że zostawmy, bo tak no to zostawmy. Jesteśmy przy godzince, a
Bartek
to jest
jeszcze
temat,
chciał który... się ze mną chwilę poznęcać na temat Daniela Ricciardo. Ciekawy wywiad z Tomem Stalardem.
No to
możesz
szybko
Stalardem.
Powiedzieć, jeżeli coś chcesz, tam masz ciekawego na tyle, żeby to wyciągnąć na od razu.
Nie,
no zaraz
tu tylko spuentuję to, że z tej rozmowy dla BBC Sport Tom Stalard, człowiek, który pracował z Danielem w McLarenie, powiedział, że po pierwsze cała inicjacja pierwotnego kontaktu była zdalnie, bo Daniel był w Los Angeles i poznawał zespół zdalnie, co jego zdaniem bardzo utrudniło sytuację na samym początku w ogóle współpracy, no bo nie znasz typa fizycznie, wiesz, to
no, ale to były czasy pandemiczne przecież.
Ale nadal tak było, że kierowca się poznał z nimi zdalnie.
Trudno było się przelecieć, że tak
po pierwsze, on był wtedy w LA, w DTS-ie też było. A po drugie, ciekawe jest to, że on uważa, że poczuł...
Mięte.
Gdy zespół podjął decyzję, że zamierza zatrudnić Oscara zamiast Daniela, przetrawienie tego zajęło mi wiele czasu, gdyż byłem bardzo zaangażowany we współpracę z nim i poprawę tej sytuacji. To frustrujące, że zakończyło się to, zanim udało nam się ułożyć te puzzle. Nigdy nie straciłem serca, nigdy nie wierzyłem, że to może się nie udać. On pracował z Danielem przez cały ten czas.
Wszyscy wierzyli. I teraz też wszyscy wierzą. Wiesz co? Mam takie dziwne wrażenie, że idziemy dokładnie tą samą drogą.
Wydaje mi się, że Daniel,
pamiętasz,
który...
Pamiętasz definicję szaleństwa?
Tak. Że Daniel, który przyszedł do McLarena, to jest inny Daniel niż ten, który z niego wyszedł.
No, pewnie tak. Bo tam i McLaren
tam
go przemielił kompletnie.
Coś się zmieniło, nie?
No.
I od tej pory to już nie jest to samo. A szkoda. No i to chyba tyle.
Tak mi się wydaje, że to chyba tyle.
Moi drodzy, dziękujemy wam, że tutaj byliście, ale zanim wam podziękujemy formułkom, to jeszcze musimy podziękować naszemu partnerowi, marce Divers, za to, że jest naszym partnerem i za to, że daje nam super, super ciuchy i zapraszamy was na stronę Divers, link w opisie. I wesołych świąt, tak możemy powiedzieć wszystkim. Jeżeli obchodzicie, to wesołych świąt, smacznego jajka, mokrego dyngusa, Bartek ci życzę, przystojnego zająca z dużymi jajami i tak dalej, i tak dalej.
Ja ci życzę, nie wiem, smacznej wyrzuchy.
Dziękuję. Moi drodzy, dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami w kolejnym podcaście. I pamiętajcie o tym, że nas to możecie znaleźć na...
Dawid Myśliwiec ustawił w ogóle live stream z rosnącej rzeżuchy. Nie wiem, czy widziałeś. na Facebooku, Twitterze, na Instagramie, na Patronite oczywiście, a to za chwilę o Patronite, może zaraz Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, gdzie jesteśmy bardzo nieaktywni, ale obiecuję, że to się zmieni. Patronite właśnie, dziękujemy wszystkim nowym patronom za dołączenie, starym dziękujemy za to, że z nami byli. Jeżeli będą chcieli do nas wrócić, to ich zapraszamy.
Dziękuję starym za to, że są nowi.
Przy okazji Japonii zrobimy live'a na pewno.
Tak,
i ja
tak.
Też myślę, że jako, że ja będę jechał samotnie samochodem, to pewnie wejdę na Discorda i pogadam na Discordzie, ale to będę tam na Discordzie informował.
Ja też tego nie wykluczam.
Na oczywiście też grupie na Facebooku Park Ferme, na stronie Park Ferme, na którą serdecznie zapraszamy. Gdzie jeszcze zapraszamy? Zapraszamy jeszcze, słuchajcie.
Na naszej Instagramie możemy Discorda was zaprosić, słuchajcie, bo tam dużo różnych rzeczy. U Budnika bardzo szurski content, u mnie bardzo chądziarski content, także.
Nie, u mnie nie ma szurskiego contentu.
Każdy szur tak mówi. Co tam chciałeś o Patronacie jeszcze mówić?
No, że dziękujemy.
Bardzo.
Przyszłego tygodnia będziemy nagrywać nowe filmy. Tak powiem, no, nowy format, nowe filmy. Będą więc wcześniej dla was. Czekajcie, wypatrujcie.
Dzięki.
Cześć. Cześć.